Czy Stany Zjednoczone są nieodwzajemnioną miłością Polaków? Czy może chodzi o coś zupełnie innego? Zapraszam na odcinek. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Kamil Kluza. Z zawodu jestem zwykłym fizykiem i matematykiem, aczkolwiek byłem niezwykłym nauczycielem. Stąd moje postanowienie, by stworzyć na tym kanale serię pod tytułem Pogadanka. Każdy szanujący się nauczyciel, by omówić jakieś zjawisko, stosuje jedną z metod dydaktycznych, jaką jest pogadanka. Ja tutaj zjawisk fizycznych omawiać nie zamierzam, bo nie jestem szanującym się nauczycielem. Pogadanki będą dotyczyć spostrzeżeń otaczającej mnie rzeczywistości. Dziś na tapetę wjeżdża temat o USA. Jeszcze jak myślałem nad tytułem tego odcinka, to podzieliłem się propozycją z dwoma znajomymi. Jeden z nich odrzekł, abym nie siał ruskiej propagandy. Drugi zaś napisał, że lepiej by Polska była pod butem amerykańskim niż rosyjskim. Zatem warto postawić sobie pytanie, czy Polska musi być pod jakimkolwiek butem? Czy Polska musi mieć jakiegoś pana? Polacy kochają Amerykę i wszystko to, co jest z nią związane. Obchodzimy walentynki, mimo iż nie jest to święto wywodzące się z naszej kultury. Kupujemy MacBooki, iPhony. Sam ostatnio dokonałem takiego zakupu. Chodzimy dumnie do McDonalda i pijemy Coca-Colę. Tutaj mówię głównie o sobie, bo co by o tym napoju nie mówić, to naprawdę jest dobrze skomponowany i chce się go pić. Idźmy dalej. Hollywood. I tu czasem odnoszę wrażenie, że znamy więcej amerykańskich gwiazd niż polskich. Może istnieją Polacy, którzy wyobrażają sobie święta Bożego Narodzenia bez Kevina. Wigilia i Kevin na Polsacie? W międzyczasie rodzinne kosztowanie alkoholi, a później pasterka. Księża gdzieniegdzie zmienili prawdziwe świeczki na elektroniczne w obawie, by nie doszło do samozapłonu. Zastanawiałem się kiedyś, co oglądają Amerykanie w Wigilię Bożego Narodzenia. Czy jest to może polski film pod tytułem Nie lubię poniedziałku? A może Sami swoi, gdzie Pawlak z Kargulem polecieli odwiedzić Jaśka do USA? Otóż nie, ponieważ 90% Amerykanów w ogóle nie wie, gdzie leży Polska. W amerykańskich serwisach informacyjnych rzadko kiedy poruszane są sprawy globalne. Górują tam sprawy lokalne i między innymi stąd ta ich niewiedza o świecie. Jeszcze jako nastoletni uczeń byłem uczestnikiem lekcji przyrody, na której nauczycielka omawiała zagadnienia dotyczące komet i możliwości uderzenia w Ziemię. Z czystej ciekawości zapytałem ją wtedy, a był to może rok 1999 lub 2000, czy możemy się przed tym w jakiś sposób bronić, jeśli taka kometa leciałaby prosto na Polskę. Ona wówczas uśmiechnęła się i odrzekła: gdyby tak było, to Amerykanie by nam pomogli i ją zestrzelili. Wtedy pomyślałem sobie, jacy zajebiści muszą być ci Amerykanie. Pomogliby nam, co za fajny naród. Tam musi być super, tam to dopiero jest życie. Najlepsze było jednak to, że ona miała rację. Fakt, po latach mogę przyznać, że na pewno by nam pomogli, bo kto jak nie oni czerpaliby z nas zyski. A propos zysków, to proszę posłuchać ekonomisty pana Zbigniewa Dylewskiego, który wspomina właśnie o tym, a źródło tej wypowiedzi będzie zamieszczone w opisie odcinka.
Inaczej mówi się u nas w Polsce o Stanach Zjednoczonych, a inaczej w Niemczech. Tu zamieszczam wyniki badań Eurobarometru na temat stosunku do Stanów Zjednoczonych różnych europejskich nacji. I na początku zestawienia opinii negatywnych o Amerykanach są Niemcy. A na końcu zestawienia tych opinii negatywnych są Polacy. Niemcy są, delikatnie mówiąc, sceptyczni. Mówiąc o wpływie Stanów Zjednoczonych na politykę światową. Niemcy zachowują wstrzemięźliwość, mają zdrowy dystans. A my z tym naszym entuzjazmem patrzymy na Amerykanów. Jesteśmy nimi zachwyceni. Za przeproszeniem, Amerykanin pierdnie, a my wpadamy w zachwyt. No taka już ta nasza ułomność. Ułomność budowana przez amerykańskie media w Polsce. Nie pozwolimy powiedzieć złego słowa o Stanach Zjednoczonych. Nawet wbrew prawdzie. Jesteśmy ewenementem. Nawet w skali świata. Widać to na różnych danych, które tutaj Państwu prezentuję. Miejmy troszkę dystansu. Tyle, że jeśli idzie o partnerstwo, to Amerykanie zdecydowanie preferują Niemców. Niemcy to prawdziwy sojusznik, silny gospodarczo, politycznie, militarnie. Z Niemcami Amerykanie muszą negocjować i negocjują. A z nami? No, nam Amerykanie tylko objawiają swoją wolę i mówią, co chcą. Mówią, co chcą i dostają, co chcą. Niby jesteśmy narodem dumnym, ale prawdę powiedziawszy, ta służalczość jest w nas głęboko zakorzeniona. Mamy swojego pana i staramy się mu służyć. Kiedyś tym panem byli Rosjanie, a dzisiaj są Amerykanie. Zmieniliśmy pana.
Rząd USA wspiera Prawo i Sprawiedliwość. Skoro PiS się nie targuje i robi wszystko to, co USA chce, to USA PiS-owi pomaga. Stany Zjednoczone pomogły już w 3 wyborach. Kto przed 2015 rokiem kojarzył Ryszarda Petru? Zapewne widzowie TVN i TVN24, gdzie Ryszard Petru był zapraszany, by zabierać głos w sprawach dotyczących ekonomii. W 2015 roku Ryszard Petru i Partia Nowoczesna znaleźli się w Sejmie. Zasadnicze pytanie, komu Nowoczesna zabrała głosy? Dodam, że na pewno pokrzywdzony w tej sprawie nie był PiS. Zabrali głosy temu, kto przegrał, a była to Platforma Obywatelska. Osobiście obserwując scenę polityczną, dowiedziałem się o Nowoczesnej z jakiegoś artykułu, że powstała taka partia, która ma już 12% poparcia. Od razu powstała i od razu poparcie ponad 10%? Cóż za przypadek? Kolejną sprawą jest prezydent Andrzej Duda. I jaka część Polaków wiedziała o nim przed ogłoszeniem jego kandydatury na prezydenta przez Jarosława Kaczyńskiego? Pracował w kancelarii Lecha Kaczyńskiego, jak ten był prezydentem. Później był europosłem z Krakowa i spędził kadencję w Brukseli. Pierwsze sondaże dawały Dudzie 11%, Komorowskiemu ponad 80%. Jak to możliwe, że jednego roku tylko kilka procent osób w Polsce wie, kim jest Andrzej Duda, a rok później zostaje on prezydentem Polski? Cóż za przypadek, że wygrał proamerykański prezydent Polski. Do dnia dzisiejszego spłaca swoje zobowiązania wobec USA. PiS tego roku chciał ugrillować PO i PSL komisją śledczą, mającą zbadać wpływy rosyjskie w Polsce, a prezydent Duda to podpisał. Nie spodobało się to naszemu najważniejszemu sojusznikowi i po raz pierwszy w historii współczesnej cywilizacji doszło do sytuacji, w której prezydent wetuje swój własny podpis sprzed 2 dni. Sprawa trzecia. Dotyczy wyborów prezydenckich w 2020 roku. Pojawił się on, Szymon Hołownia, a za jego plecami Michał Kobosko, człowiek należący do amerykańskiego think tanku, w którym zasiadają znakomite osobistości, jak chociażby byli prezydenci USA. Czy każdy z nas może sobie wypić herbatę z byłymi prezydentami USA i porozmawiać o sprawach bieżących na świecie? Na to pytanie będziecie musieli sobie odpowiedzieć sami. Wracając do Szymona Hołowni, znów pojawia się zasadnicze pytanie. Komu Szymon Hołownia zabrał głosy? Na pewno nie Dudzie, bo on prezydenckie wybory wygrał. Dlatego dziś, dnia 7 października 2023 roku, gdy nagrywam ten odcinek, twierdzę, że trzecią kadencję wygra Prawo i Sprawiedliwość. W przypadku zwycięstwa Koalicji Obywatelskiej przestalibyśmy być dojną krową dla USA, a zaczęli być dla Niemiec. Na taki obrót sprawy nasz najważniejszy sojusznik nie może sobie pozwolić. Pan Krzysztof Stanowski wystąpił tego lata w jednym z odcinków Matura to bzdura, zadając pytanie jednemu z występujących tam śmiałków, po której stronie opowiedzieli się Amerykanie w bitwie pod Grunwaldem. Na szczęście nie opowiedzieli się po żadnej ze stron, bo jeszcze Stany Zjednoczone nie powstały. Czyżby zatem Krzysztof Stanowski chciał przez to powiedzieć, że USA wszędzie się wpierdala? Nie wiem, choć się domyślam. A zatem kto był wówczas na tych terenach, skoro nie Amerykanie i co się z tymi ludźmi stało? Posłuchajmy pana Zbigniewa Dylewskiego.
Powiedziałem, że Stany Zjednoczone to kraj imigrantów. Kraj imigrantów, bo przecież nikt z mieszkających tutaj nie żyje tutaj z dziada pradziada. Wszyscy kiedyś przybyli. autochtonami w Stanach Zjednoczonych są Indianie. A potem biali napływali i napływali, powodowani wizją zysku, powodowani różnymi gorączkami złota, powodowani wizją posiadania ziemi i niewolników. Napływali i napływali z Europy do swojej ziemi obiecanej, do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Na terenach amerykańskich mieszkali autochtoni, Indianie, więc trzeba ich było, no przepraszam, wytłuc. Wytłuc, czyli wymordować. Dziś mało kto chce o tym pamiętać, ale ta amerykańska historia obfitowała w wojny z Indianami. Wojny były okrutne, bo Indianie bronili swojej ziemi. Ale czy te działania można nazwać wojnami? Prawidłowym byłoby określenie eksterminacja, może należałoby określić je mianem ludobójstwa. Faktem jest, że po dawnych Indianach nie ma już dzisiaj śladu. Ilu było tych Indian? Nie ma żadnych danych statystycznych. Mamy do czynienia z odtwarzaniem historii. I liczbę Indian można tylko szacować. I te szacunki są od 4,2 miliona do nawet 60 milionów osób. Ale najczęściej wymienia się liczbę 47 milionów. Z tego 2/3 zamieszkiwało tereny Mezoameryki i Ameryki Południowej, a tylko 1/3 zamieszkiwało Amerykę Północną. No powiedzmy, że było tego 15 milionów. I te 15 milionów trzeba było zabić i zakopać w piachu. Po to, żeby zawłaszczyć ich kraj, żeby powstały Stany Zjednoczone. I to się białym udało. Mordowano ich często tak, żeby jedną kulą przestrzelić trzy czaszki. I udało się niemal wszystkich wymordować. Po tamtej indiańskiej kulturze nie pozostał nawet ślad. Ta indiańska kultura nie jest pielęgnowana. Do niej Ameryka się nie przyznaje.
Kto by dziś o tym pamiętał, prawda? Wracając na moment do zamachów z 11 września 2001 roku, był piękny, wtorkowy dzień, bezchmurne niebo nad Nowym Jorkiem i ni stąd, ni zowąd dwa samoloty wbijają się w wieżę WTC o poranku. Jako wówczas 12-latek byłem przerażony. Tacy fajni, tacy zajebiści ci Amerykanie, a taki straszny terror wymierza im arabski świat. Byłem zły na tych talibów. Jak oni mogli to zrobić? Tego samego dnia o 18:00 Irak zabrał głos z następującym przekazem, że zamach jest owocem amerykańskich zbrodni przeciwko ludzkości. Czy Irak miał na myśli amerykańskie zbrodnie na Indianach, czy operację Kondor w Ameryce Południowej, czy wpierdalanie się USA wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe? A może wszystkie trzy rzeczy naraz? Tego niestety nie wiem. A informacje o oficjalnym wystąpieniu władz Iraku można znaleźć na polskiej Wikipedii pod tytułem Przebieg zamachu z 11 września 2001 roku. W stosunku do Polski USA wywierało różne wpływy. Izrael próbował wykorzystać USA celem ograbienia Polaków za mienie bezdziedziczne. Pojawiła się w Senacie USA ustawa JUST, znana w Polsce jako ustawa numer 447. Konfederacja swego czasu grzała mocno temat w mediach, a pierwszym człowiekiem w Polsce, który o tym głośno mówił, był Stanisław Michalkiewicz. Polacy się zbuntowali. Nie chcieli płacić Żydom za mienie bezdziedziczne, bo takiego pojęcia w prawie międzynarodowym nie ma. Na szczęście nasz najważniejszy sojusznik załagodził to, nakazując Polsce podpisania umowy o nieodpłatnym, wzajemnym udostępnieniu zasobów całego państwa Polski i Ukrainy. Jest to umowa ogólna między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a gabinetem ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Warszawie dnia 2 grudnia 2016 roku. Co prawda wynika z niej pozorna dwustronność, polegająca na tym, że my też możemy skorzystać z zasobów ukraińskiego państwa. I tu nasuwa się pytanie, czy Polska jako kraj o wiele bardziej rozwinięty będzie potrzebował jakichkolwiek zasobów od skorumpowanego i słabo rozwiniętego państwa? Gdybyśmy posłużyli się metaforą i porównali te dwa państwa do dwóch sąsiadów mieszkających w tym samym bloku na jednym piętrze, to jak myślicie, który byłby częstszym gościem u którego? W sprawie dla reportera wyglądałoby to następująco. Pani redaktor, przylecieli z USA, pouśmiechali się, poklepali po plecach na oczach mediów, a teraz trzeba płacić. W 2009 roku Barack Obama, prowadząc dwie wojny, które rozpoczęły Stany Zjednoczone, otrzymuje od norweskiego Komitetu Noblowskiego pokojową Nagrodę Nobla. Nagroda ta jest przyznawana dla osób i organizacji, które działają na rzecz światowego pokoju. Wszystko można uargumentować i papier to przyjmie, podobnie jak fikołki niczym w TVP Wiadomości. Z drugiej strony jest Władimir Putin. On co prawda nie prowadził nigdy dwóch wojen naraz i dlatego na pokojowego Nobla nie zasłużył. Jeśli nie Nobel pokojowy, to norweski komitet noblowski mógłby przemyśleć, czy nie rozważyć przyznania Nagrody Nobla chociaż w dziedzinie medycyny za światowe odejście od obostrzeń przymusowych maseczek chroniących przed COVID-em, które nastąpiło z dniem inwazji na Ukrainę. Nagle przestały być konieczne, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Oboje z nich nie są bohaterami z moich bajek, ale widać gołym okiem różnicę postrzegania tych dwóch postaci oraz ich narodów. Żyjemy dziś pod amerykańskim butem z nieodwzajemnioną miłością, która wymaga poświęceń. Miejmy zatem nadzieję, że ten but nie będzie nas uwierał zbyt mocno.